Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzień radości dzisiaj. Same dobre informacje. Dziękuję pastorze za świadectwo. Bardzo budujące i takie podnoszące na duchu, motywujące. Dziękujemy Bogu za każdy przejaw takiego działania. Ale ja tak bardzo pragnę, bracia i siostry, żeby te świadectwa były udziałem wszystkich nas.
Amen.
Ja tak bardzo pragnę, żebyśmy wszyscy tu wychodzili taką kolejką od tamtej strony i każdy, żeby składał świadectwo, o kogo się modlił, komu zwiastował. Tak bardzo pragnę. Bracia i siostry, dążmy do tego. Nie pozwalajmy się diabłu powstrzymać. Nie pozwalajmy na to. Bo on chodzi w koło jak lew ryczący i patrzy, kogo by pochłonąć. Ale ja wam powiem dzisiaj jeszcze jedną radosną wieść. Diabeł jest pokonany. Jezus zwyciężył. Halleluja. Powiem wam jeszcze jedną radosną rzecz. I my zwyciężyliśmy w Nim. I my mamy zwycięstwo. I my mamy wszelkie dobra, które Jezus Chrystus dał nam na Golgocie. To wszystko jest dla nas. Bracia i siostry, to wszystko jest dla nas. Nie ma nic, co nie zostałoby pod stopy Jezusa poddane. I dzisiaj, moi drodzy, zacznę od Ewangelii Jana, rozdział 10, werset 10. 10, Ewangelia Jana 10:10. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie. I to życie w całej pełni. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie. I to życie w całej pełni. W całej obfitości. Halleluja. Moi drodzy, dzisiaj chcę się krótko skupić właściwie na tym, jak nasz wróg, nieprzyjaciel działa w naszym życiu. Ponieważ jesteśmy zwycięzcami i ponieważ Jezus zwyciężył, my się nie musimy bać. Bo my wiemy, kto wygrywa. I my wiemy, kto ma władzę. I my wiemy, po czyjej jesteśmy stronie. Ale życie na tej ziemi nie zawsze jest takie łatwe i doświadczamy różnych przeciwności i doświadczamy różnych wydarzeń w naszym życiu, które są czasem spowodowane przez naszego wroga, nieprzyjaciela, diabła, tego, który się przeciwstawia, tego, któremu nie podoba się, że zwyciężamy, temu, któremu nie zależy na tym, żebyśmy rośli, temu, który chce nas ograbić z potencjału, który chce zabrać z nas wszystko to, co jest nas najcenniejsze. Zawsze, kiedy zrobisz w rozwoju i w przybliżaniu się do Boga krok, diabeł będzie próbował sprawić, żeby się cofnął o dwa. Zawsze, kiedy przestąpisz krok i twoje serce jest zbudowane, jest wizja i nadzieja na to, że rozwiniesz się bardziej w Duchu Świętym, diabeł zrobi wszystko, żebyś się potknął. On zrobi wszystko, żeby w twoim życiu nie układało się tak, jak trzeba. I dzisiaj chcę się skupić tak krótko, bracia i siostry, żebyśmy byli świadomi, że to, co się dzieje w koło, to jest duchowa rzeczywistość. Że to nie jest tak, że nasze życie nie jest poddane niczemu, ale ono jest często poddawane opresji. Chcę, żebyśmy wiedzieli, że zły próbuje działać i czasami mu się to udaje. I teraz, bracia i siostry, o co tak naprawdę chodzi? Wróg chodzi w koło. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Czyli dość mocne zarzuty. Po to, żeby nas ograbić. Po to, żeby nam coś zabrać. I chcę tak w bardzo prosty i krótki sposób scharakteryzować, jak to następuje. Bracia i siostro, diabeł to nie jest ktoś, kto w jakiś magiczny sposób przychodzi do ciebie i w tajemniczny sposób zaczyna panować nad tobą. Tak się nie dzieje. Nie dzieje się też tak, że on wywiera na ciebie wpływ i może tobą kontrolować. Tak nie jest. Ale diabeł przychodzi i robi coś innego. On będzie starał się wpłynąć na twoje ciało tak, żeby twoje ciało wpłynęło na ciebie. Na twoje myśli, na twoje serce i żeby w rezultacie twój zapał do Boga osłabł. żeby w rezultacie Twoja wiara osłabła i żeby w rezultacie Twoje chodzenie w mocy i Twoje poczucie bycia w jedności z Bogiem osłabło. I będzie działał na Twoje myśli. Bracia i siostry, jak często jest tak, zastanówcie się nad tym chociaż przez małą chwilę, jak często jest tak, że w swoim życiu zatrzymujesz się i zaczynasz się koncentrować na tym, czego nie masz? Jak często jest tak, że zatrzymujesz się i zaczynasz zazdrościć tym, którzy mają więcej niż ty? Jak często jest tak, że zatrzymujesz się i zaczynasz się zastanawiać, czy we mnie nie ma braku? Czy nie doświadczam braku? Czy nie ma we mnie czegoś, co jest brakiem? Jak często, gdybyś się zastanowił nad tym chociaż przez chwilę, teraz właśnie, to co byś odpowiedział? Jak często tak jest? Jak często jest tak, że wznosimy przed Bogiem, jak to Biblia mówi, czyste ręce i chwalimy Go za to, co mamy? A jak często gdzieś tam w naszym sercu, na dnie, wierci się myśl, że czegoś nam brakuje? Bracia i siostry, brakować może nam wszystkiego. Możemy myśleć, że mamy za mało rzeczy. Możemy myśleć, że mamy za mały dom. Możemy myśleć, że za mało zarabiamy. Możemy myśleć, że nie chodzimy w takiej mocy, jak powinniśmy. Możemy myśleć, że nasza relacja z Bogiem nie jest taka, jak powinna być. Możemy myśleć, że jako chrześcijanie jesteśmy do niczego. Bo jakie ze mnie świadectwo? Bo jaki ze mnie pożytek? Jak ten Bóg na mnie z góry patrzy? Jako chrześcijanie możemy się koncentrować na brakach. Bracia i siostry, a złodziej przychodzi po to, by kraść, zażynać i niszczyć. I on przychodzi po to, żeby nam wkładać do głowy albo podburzać nasze ciało do tego, żebyśmy myśleli w ten sposób. Chcę coś powiedzieć, bracia i siostry, kimkolwiek jesteście, młodzi, starzy, w średnim wieku, w małżeństwie, czy jeszcze nie w małżeństwie, wolni, czy niewolni. Jakkolwiek, jeżeli zaczniesz skupiać się na braku, jeżeli zaczniesz patrzeć na to, czego w Twoim życiu nie ma, to bardzo szybko zaczniesz szukać nie tylko w sobie, ale zaczniesz szukać wszędzie naokoło. Jak zaczniesz szukać w sobie, to zaczniesz szukać naokoło. Przestanie ci odpowiadać to, co robisz. Przestanie ci odpowiadać to, jak wyglądasz. Przestanie ci odpowiadać to, nie będziesz miał satysfakcji z tego. Przestanie ci odpowiadać twoja pozycja. Przestanie ci odpowiadać twoje miejsce w kościele. Zaczniesz się koncentrować na brakach. Wszędzie będziesz widział rzeczy, których nie masz, których nie doświadczasz. Będziesz zastanawiał się, czemu jedni doświadczają takich wspaniałych rzeczy, a ja nie. To będzie brak w twoim życiu. Będziesz się koncentrował na brakach. Przytoczę taką jedną historię, najpierw w sumie z mojego życia, bo ja tego doświadczam bardzo często. Przechodzimy różne próby, bracia i siostry, ale to jest po to, żebyśmy byli wypróbowani. To jest po to, żebyśmy byli poddani temu takiemu Bożemu, przez takie Boże sito jesteśmy czasem przepuszczani. I to jest nasz czas próby. Jesteśmy próbowani w tym. Jesteśmy próbowani. Bóg patrzy, jak się zachowujemy w różnych sytuacjach i wspiera nas w tym. I chce nam pokazać właściwe myślenie. I powiem wam o tym, że ostatnio stwierdziłem i podjąłem taką decyzję. Ponieważ pamiętacie, jak ostatnio głosiłem, miłość jest decyzją. Miłość to jest decyzja. Pójście za Bogiem to jest decyzja. Że idę za Bogiem to jest decyzja. Podejmuję decyzję, ja się nie mogę z niej cofać. Podjąłem decyzję, że będę przybliżał się do Boga. Bardziej niż zwykle. Będę czytał Pismo, będę słuchał kazań, będę zgłębiał znaczenie Słowa Bożego. Będę modlił się, będę starał się napełniać Duchem Świętym. Bracia i siostry, jak to jest w waszym przypadku? Co się dzieje wtedy? Jak to odbieracie? Mieliście tak kiedyś, że zdecydowaliście, tak, Panie, idę za Tobą bez względu na wszystko. Co by się nie działo, idę za Tobą, Panie. I co się wtedy dzieje w waszym życiu? Nagle pojawiają się ni stąd, ni zowąd wspaniałe oferty. które polegają na robieniu wszystkiego innego, wszystkiego innego, oprócz szukania Boga. Ponieważ ciało żąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Kiedy chcesz zbliżać się do Boga i podejmiesz taką decyzję, że Panie, chcę iść za Tobą, to nic z tego, nic owego. Będziesz miał tyle różnych propozycji, że nie będziesz wiedział, na co się zdecydować. I kiedy ja zdecydowałem się na to, że pójdę za Bogiem bardziej i głębiej i będę chciał zgłębiać Jego Słowo i będę chciał być bliżej Niego, to nagle mi się przypomniało, że moja piwnica jest nieposprzątana. Że miałem kiedyś takie marzenie, żeby w piwnicy sobie zrobić własne biuro. I nagle, kiedy chciałem chwytać za Biblię, moje myśli zaczynają napływać i ja czytam Biblię, a tu mi w myślach moich pojawia się ściana, pojawia się szpachla, gładź gipsowa, tynki, narzędzia murarskie. I ja próbuję czytać Biblię, a to wszystko zaczyna napływać do mojej głowy. I kiedy zacząłem się orientować, co się dzieje, bo naprawdę nie mogłem się skupić, to musiałem stanąć w szczerości i w prawdzie i w pewnym momencie powiedzieć, Panie Boże, przeprowadź mnie przez to, bo coś tu się dzieje nie tak. Bo to jest dziwne, kiedy normalnie funkcjonujesz, chodzisz, pracujesz i takie rzeczy nie przychodzą do twojej głowy, a kiedy chcesz iść za Bogiem, to nagle masz takie myśli i koncentrujesz się na braku. Bo siedzisz sobie z tą Biblią i już masz zamiar przybliżyć się do Słowa Bożego, a tu nagle wjeżdża taki potężny brak. Moja piwnica jest nieposprzątana. Przecież wszyscy mają uporządkowaną piwnicę, a ja nie. Przecież wszyscy w piwnicy mają spiżarnie i przetwory i mają jakieś swoje magazyny albo jeszcze inne rzeczy, a ja nie. I taki potężny brak zaczyna się pojawiać w swojej głowie, kiedy zaczynasz przybliżać się do Słowa Bożego. I zaczynasz się zastanawiać, co teraz? Wziąć kielnię w rękę, czy wziąć Pismo Święte? I wszystko polega na tym, żebyśmy wiedzieli, w jakiej sytuacji się znajdujemy. W jakiej sytuacji się znajdujemy i dlaczego tak się dzieje. W jakiej sytuacji się znajdujemy? Bracia i siostry, ponieważ złodziej przychodzi po to, by kraść, zażynać i niszczyć. I kiedy moje serce chciało napełnić tym, co daje życie, to przyszło to, co życie zabiera. Kiedy moje serce chciało się przybliżyć do tego, co daje życie, to przyszło to, w czym życia nie ma. Przyszło to, w czym życia nie ma. I mówi, chodź, będziemy tynkować. Będziemy szpachlować. Będziemy tworzyć nową rzeczywistość w Twojej piwnicy. I tak było przez jakiś czas i musiałem sprawę oddać Bogu, zaufać Mu w tym, powiedzieć, Panie Jezu, wiecie co? Tak na mnie teraz patrzycie. Ja zaczynam mieć wątpliwości, czy ktoś ma tak samo jak ja. Czy jestem sam jeden jak palec? Jeżeli macie tak w swoim życiu, a mamy tak pod różnymi względami, bracia i siostry, to nie jest temat, który powinien być lekceważony. Ja mam głębokie przeczucie, że akurat o tym powinniśmy mówić często i przypominać. Ponieważ w różnych sytuacjach w swoim życiu jesteśmy i często one przychodzą i powracają i odbijają się jak bumerang. I my musimy mieć otwarte nasze oczy i otwarte nasze uszy, żeby nie dać się zaszachować. Żeby nie dać się odciągnąć od tego, co jest życiem, żeby nie dać się odciągnąć od tego, który daje życie, od Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, zobaczcie dzisiaj, jak się tak przypatrzycie, jak bardzo dzisiaj świat jest skoncentrowany na sobie, jak bardzo świat jest skoncentrowany na swoim ja. Dziewczyny, jak mówię do was, mówię o koncentrowaniu się na brakach. Nie jedna z was przeżywała to, że może myślała o sobie, że mam brak. Że może nie jestem taka ładna jak inne koleżanki, że gdzie ja sobie znajdę męża, że gdzie ja sobie tam, to już nie są te czasy, że przyjedzie rycerz na białym koniu i tak dalej, i tak dalej. braki, braki i jeszcze raz braki. Przychodzi przygnębienie, przychodzi frustracja, przychodzi niska samoocena, przychodzi podważanie własnej wartości i stajemy się, wiecie kim? Takim chrześcijańskim smutasem. Takim chrześcijańskim smutasem, który chodzi i marudzi, który łazi w koło i tego nie ma, tamtego nie ma, sfrustrowany, wiecznie niezadowolony, to by zrobił, ale mu się nie chce, tamto by zrobił, ale nie ma mocy, dużo koncepcji w głowie, a zero wykonania. I stajemy się takim chrześcijańskim smutasem, który chodzi, ględzi i cały czas skupia się na tym, czego nie ma. Dziewczyny, czy miałyście kiedyś tak, że koncentrowałyście się na braku? Dobra, nie pytam, bo ja znam odpowiedź. Chcę wam przytoczyć jedną historię i słuchajcie uważnie. Jest w Biblii jedna historia, która bardzo nas poucza o tym, że Bóg patrzy inaczej. Pamiętacie patriarchę Jakuba? Patriarcha Jakub był pasterzem na prerii, można powiedzieć, i pas owce. I pas te owce u swojego przyszłego teścia Labana. I pasł owce tam u tego swojego teścia i pasł je, bo mu się tak podobało. Jak myślicie, pasł te owce, bo mu się tak podobało? Laban miał dwie córki, wiecie o tym? Laban miał dwie córki, jedna miała na imię Rachela, a druga miała na imię Lea. Rachela, jak mówi pismo, bardzo spodobała się Jakubowi, bo była piękna. A Lea jest napisane, że nie spodobała, nie jest napisane, że nie była piękna, ale że nie spodobała się Jakubowi. Jednak coś musiało być na rzeczy. Ja się zastanawiałem kiedyś, czytając tą księgę, dlaczego to było tak, że Jakub pasł te 7 lat te owce u Labana, a Laban zrobił mu takie świństwo i zamiast dać mu Rachelę, to mu dał Leę. No jakim trzeba być człowiekiem, że w dzień przed zaślubinami przychodzi człowiek i podmienia córki. No wyobrażacie sobie coś takiego? Kiedyś na wschodzie był taki zwyczaj, że kobiety przed wydaniem za męża miały na twarzach zasłony. Tylko dlatego to przeszło, no bo miały zasłony. I biedny Jakub do samego końca nie mógł się zorientować, co się dzieje. Ale teraz do czego ja zmierzam? Ja zmierzam do tego, moje kochane dziewczyny, siostry w Panu, że Lea prawdopodobnie nie była zbyt urodziwa. Dlaczego tak myślę? No bo pomyślmy sobie nad motywami tego Labana. Dlaczego on tak postąpił? Może sobie myślał, no ta moja córka nie jest zbyt urodziwa, to jeżeli ja mu jej nie wcisnę Jakubowi, no to może zostanie mi w domu. A to była hańba w tamtym czasie dla kobiety. I tak zrobił Laban, podmienił córki. No, zwyczaj taki był, ale były od tego odstępstwa i o tym Biblia też mówi, że takie odstępstwa były. No i Jakub budzi się po nocy poślubnej, bo wiecie, wtedy nie było elektryczności, to nie było tak, że on tam w pokoju w nocy poślubnej mógł zapalić światło. To była noc, no i rano się budzi, patrzy, no Lea jest, no a nie Rachela. I mówi, co teraz? Będę służyć Labanie, ty oszuście, dlaczego mnie tak potraktowałeś? Laban mówi, służ u mnie kolejne 7 lat, to dostaniesz też Rachelę. No i Jakub służył te kolejne 7 lat. I teraz o czym ja mówię? I dlaczego o tym mówię? Bo często jest tak, dziewczęta, kobiety skupiają się na braku. Ale, kochane siostry, wiecie, że Bóg na Leę patrzył inaczej? Czy wy wiecie, że Bóg na Leę patrzył inaczej jak Jakub? Że on na nią... Lea modliła się później do Pana, Panie, wspomóż mnie w moim wzgardzeniu. Ona się czuła wzgardzona. Ona się czuła niesprawiedliwie traktowana. Ja nie sądzę, żeby ona była pogardzona przez Jakuba. Prawdopodobnie doznawała pogardy już wcześniej. Pomóż mi, Panie, w moim wzgardzeniu. Tak się modliła Lea. I co zrobił Pan? Jak myślicie, co zrobił Pan? Pan po pierwsze Lei dał dzieci. Dał jej więcej dzieci. Ale Bóg zrobił coś znacznie ważniejszego. Bóg w Lei widział księżniczkę. Może nikt inny tego nie widział. Może nie widział w niej nawet tej, może nawet w niej tego nie widział jej ojciec, ale Bóg widział. I wiecie, czyją prababką, albo kogo prababką jest Lea? Lea jest prababką Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa. Bo jej pierwszy syn, zrodzony właśnie z niej, miał na imię Juda. A Jezus to baranek z Judy Lew. Moje kochane dziewczyny, tak Jezus patrzy. Tak Bóg patrzy. Nie tak jak ludzie. Więc diabeł, kiedy przyjdzie, on będzie sprawiał, żebyś skupiała się na brakach. Żebyś skupiał się na brakach. Żebyś myślał, że cały czas za mało, że czegoś za mało. Że coś robisz nie tak. A jak zaczniesz skupiać się na brakach, to zaczniesz szukać. Zaczniesz szukać braków w swojej żonie. Zaczniesz szukać braków w swoim mężu. Zaczniesz szukać braków w swoich relacjach. Zaczniesz szukać braków w ludziach, którzy cię otaczają. Zaczniesz szukać braków we wszystkim, co tylko widzą twoje oczy. Staniesz się zgnuśniały i niezdolny do czynienia czegokolwiek, bo diabeł cię oszuka. Bracia i siostry, czy to jest tylko moim udziałem? Czy tylko ja tak mam? Czy tylko ja to przeżywam? Jeżeli tak, to wybaczcie mi, że moja wiara jest tak słaba i że przechodzę przez takie próby. Ale jeżeli nie, to bracia i siostry, my przechodzimy przez różnorakie próby po to, żeby zostać wypróbowanymi i być postawionymi w odpowiednim miejscu. Diabeł skieruje twoje myśli w kierunku tego, że nie jesteś odpowiednio dobry, by robić pewne rzeczy. Że nie jesteś odpowiednio dobry, by zwiastować innym dobrą nowinę. Że nie jesteś odpowiednio dobry, żeby się o innych modlić, pastorze, prawda? Że nie jesteś wystarczająco dobry jako mąż, jako ojciec, jako syn, jako dziecko, jako ktokolwiek. Że nie jesteś wystarczająco dobry. I jest na to wszystko jeden skuteczny sposób. Diabeł skupi najpierw twoje myśli wokół braku, później wyszuka wkoło wszystko, co, w czym doświadczasz braku. Potem zacznie grzebać w twoich relacjach, zacznie utrudniać ci twoje życie i opowiem wam świadectwo, takie krótkie, o tym, co się wydarzyło, kiedy pojechaliśmy na kongres z moją żoną. Dzisiaj moja żona na audiencji, taki trochę czuję stres, bo chyba rok jej tu już nie było. I teraz pytanie, jest teściowa, jest moja żona, a kto jest z dziećmi? I pojechaliśmy na kongres, moi drodzy, do Świnoujścia. Tacy pełni nadziei i takiego zapału do dobrej sprawy, że tam wspaniale czas spędzimy. I zaczął się kongres, zaczęły się wykłady, zaczęły się nauczania. I zaczęło się to wszystko. I wtedy zaczął gdzieś przychodzić do mnie, może nie diabeł, ale moje ciało, które mówi, no w sumie, czy ty jeszcze czegoś możesz się tutaj dowiedzieć? Może tak naprawdę lepiej by było, jakbyś pojechał do domu. Może tak naprawdę nie warto tutaj zostawać, bo przecież co tutaj nowego tak naprawdę może zostać powiedziane? Może jedzenie nie będzie ci służyło, albo będzie za ciepło na plaży. Zastanów się. I zacząłem chodzić i moje myśli zaczęły krążyć wokół braków. I przyszedł wtorek, a w niedzielę tam zajechaliśmy i mówię do Moniki, słuchaj, ja już nigdy więcej na kongres nie przyjadę. Nigdy więcej. I nikt mnie nie namówi na to, żebym przyjechał na kongres. Bo idę na nauczanie, idę na nabożeństwo. No i co? No i koncentruję się na brakach. I wtedy modlimy się z moją żoną, modlimy się z Moniką i wstawiamy się do Pana i Bóg zaczął to odmieniać i chcę powiedzieć teraz bardzo wyraźnie i to dobitnie podkreślić. Bracie, siostro, kimkolwiek jesteś, na jakimkolwiek stażu, etapie wiary, jeżeli przychodzą do ciebie tego rodzaju myśli, jeżeli przychodzą do ciebie tego rodzaju doświadczenia, jeżeli jest coś, co zaczyna gdzieś chwiać twoim poczuciem, że to wiedz, że za chwilę ma się wydarzyć coś dobrego dla twojego życia. To wiedz, że za chwilę ma się zdarzyć coś naprawdę dobrego dla twojego życia. Że masz być błogosławieństwem dla innych, że masz być świadectwem dla innych, że masz być pokrzepieniem, że wydarzy się coś wielkiego. Pomodliliśmy się, zaufaliśmy Panu i od tego wtorku wszystko zaczęło się zmieniać. Minęła środa, minął czwartek, minął piątek i mówię do mojej żony, wiesz co, zawsze będziemy przyjeżdżać na kongres, bo jest super, bo jest wspaniale, bo możemy naładować nasze duchowe akumulatory. W środę głosił ja go może osobiście nie znam, ale głosił brat Ropiejko, miał genialne kazanie, takie nauczanie, tak do mnie trafiło, ja się dowiedziałem czegoś zupełnie nowego, to spojrzałem na to z innej perspektywy, to naprawdę zadziałało w moim wnętrzu. I zobaczcie, co by się stało, gdybym się zawinął i pojechał do domu, a ja jestem szybki do takich rzeczy. Ja jestem bardzo szybki do takich rzeczy. Pojechaliśmy na urlop 2 czy 3 lata temu z Moniką, też pojechaliśmy w niewłaściwe miejsce, była zatłoczona plaża, Ala była jeszcze malutka, i ona to jest taki mały dzikus, że od razu do Bałtyku. W te fale prosto tam, nie patrzy na nic. Zatłoczona plaża, jeden przez drugiego przechodzi. Ludzi tyle, że w oczach roi. Ja teraz siedzę na tej plaży, słońce mi wprost w oczy wali i ja już nie widzę za chwilę, gdzie jest moje dziecko. Mówię do Moniki, jedziemy. Jeden nocleg tam spędziliśmy, resztę spędziliśmy na Rodosie w Chodzieży. Więc, ale Bóg pracuje nad takimi jak ja i zobaczcie, no już na kongresie było dobrze. I w tym kierunku to idzie. Bracie i siostry, diabeł zrobi wszystko, żebyście odciągnąć od błogosławienia innym. Dzisiaj rano weszła do nas ekipa budowlana i przerabiają nam podjazd przy domu, żeby tam położyć kostkę brukową, mniejsza o to. Ale robią. I jest ekipa. I dzisiaj rano, zanim wyszedłem z domu, nagle przychodzi mi do głowy taka myśl, słuchaj, pomódl się o tych ludzi. I myślę, no może się pomodlę o tych ludzi. I sobie tak myślę i chciałem to zrobić od razu, bo byłem pewien, że oni są na dole, ale szedłem na dół i nie było. I teraz najgorzej jest, jak masz za dużo czasu na myślenie, bo ich nie było. Ich nie było i mieli przyjechać za pół godziny. No i wróciłem do domu, że no nie ma ich taki trochę. No i czekam. I myślę sobie tak. No jak ja będę się tu o nich modlił? Przecież to ludzie tacy, ludzie pracy. Jak oni to w ogóle odbiorą? Jak to potraktują? Rozumiecie? Ciało zaczyna dochodzić do głosu. Nasze ciało najlepiej wiecie co. Leżeć na plaży, opalać się z drinkiem w ręku, to jest nasze ciało, nic nie robić. Może lepiej nie iść, nie rób nic, to jest nasze ciało. Leżeć, nic nie robić. Przyszły te myśli, przyjechali oni w końcu i jedli śniadanie, wychodziłem do pracy. Mówię, panowie, mam taki zwyczaj, że się modlę o ekipę budowlaną. I zanim mi to wszystko zburzycie, to chcę się o was modlić. I stanąłem przy nich, a oni tak te bułki. I ja się modlę o nich. Panie Jezu, błogosław ich ręce. Ja wierzę, że oni to wszystko dobrze zrobią. Taka bardzo prosta modlitwa. A oni tak, że teraz nie wiedzieli, czy powinni czapki zdjąć. I to było takie dla mnie budujące. Czasem Bóg nas posyła do rzeczy tylko po to, żeby zbudować naszą własną wiarę. Bo jeżeli o tym mówimy, ja nie wiem, na ile ta modlitwa była skuteczna w ich życiu, to zostawiam Bogu, ale to było zbudowanie dla mojej wiary. To było zbudowanie dla mojej wiary, że Duch Święty do mnie coś powiedział. Ja na to pozytywnie zareagowałem. Poszedłem i mogłem pobłogosławić ludzi. Mogłem stanąć w imieniu Jezusa Chrystusa, mogłem ich błogosławić i mogli już wiedzieć, u kogo są. I już wiedzą, u kogo są. Zobaczymy, jak będzie jutro. Więc bracia i siostry, kiedy skupiamy się na braku, skupiamy się na własnych problemach, skupiamy się na tym, czego nie mamy, skupiamy się na tym, czego nam nie dostaje. Ale tutaj w Ewangelii Jana w 10 rozdziale i w 10 wersecie jest druga część i ona brzmi: ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Bracia i siostry, i te wszystkie wątpliwości, te wszystkie braki, te wszystkie rzeczy, które się pojawiają w twojej głowie i kierują twoje myśli na to, że nie masz tego, co byś chciał mieć, są niczym wobec tych słów, które wypowiada do ciebie Jezus Chrystus. Stań w komorze, wyciągnij ręce. Wyciągnij ręce i nie pozwól, żeby takie głupoty przychodziły do twojego życia. Bracia i siostry, chcę powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Jesteśmy teraz, cały Kościół, przed wydarzeniem ewangelizacyjnym. Ja nie znalazłem się tu dzisiaj przypadkowo i nie mówię o tym przypadkowo. Mówię o tym dlatego, że diabeł zrobi wszystko, żeby uderzyć w jedność w Kościele. Diabeł zrobi wszystko, żeby zamiast grać jako zespół, żeby każdy chciał grać na swoich instrumentach. Solówki. Diabeł zrobi wszystko, żeby w twojej głowie właśnie i w mojej pojawiły się myśli o braku. W braku w tym, co robimy. A może to jest dobrze zorganizowane, a może nie, a może jakikolwiek sens tego robić, a może sens czy nie sens. Zastanówmy się. Diabeł zrobi wszystko, żeby takie myśli do ciebie przyszły i żebyś ty takie myśli podjął w swoim sercu. Żebyś zaczął je przerabiać. Żebyś zaczął im ulegać. Żebyś zaczął ich kochać. Diabeł zrobi wszystko. Nie jestem tu dzisiaj przypadkowo, bo jako Kościół będziemy to przechodzili. Musicie o tym wiedzieć. Musicie o tym wiedzieć, że będziemy to przechodzili. I ten najbliższy, ile to jest? Miesiąc? 2 tygodnie? 20 dni? To jest ten czas, w którym diabeł zrobi wszystko, żeby wbić klina. Wiecie, jak się burzy mur? Szuka się szczeliny i się wbija klina. A kiedy w tą małą szczelinkę udaje się wbić chociażby najmniejszy klin, to kiedy walimy w niego młotem, to ta szczelina staje się coraz większa. Później bierzemy większy klin, większy młot i jeszcze raz. I tak stopniowo, aż mur się spada. Bracia i siostry, stańmy w wierze, stańmy mocni, stańmy z czystymi rękoma, stańmy z błaganiem i zwołaniem do Pana. Stańmy jak mur, jeden przy drugim, złączeni ramionami, tak żeby nikt żadnego klina wbić nie mógł. I coś wam powiem. I wtedy zajaśnieje chwała Pana. I coś wam powiem. I wtedy Bóg przyjdzie ze swoim poruszeniem. I coś wam powiem. Jeżeli staniemy jako jedność, i jeżeli zbudujemy mur z naszych ciał, jako świętą świątynię Pana, to nikt w nią klina nie wbije. Nikt w nią klina nie wbije, nikt przez nią nie wejdzie, żaden, który będzie chciał kraść, żaden, który będzie chciał niszczyć i żaden, który będzie chciał rozpraszać, nie ma żadnych szans. Bracia i siostry, zostawiam was z tym. W imieniu Jezusa Chrystusa proszę Boga teraz właśnie, żeby to pracowało w umysłach wszystkich nas. I już jako słowo ostatniego komentarza chcę dodać, że na dzieła, wszelkie dzieła diabelskie jest tylko jedna skuteczna broń. Chrystusa Jezusa. Komora. Relacja z Duchem Świętym. I rozpoznanie. Bracie i siostro, jeżeli rozpoznasz, że to, co się dzieje w twoim życiu, to jest dzieło diabelskie, to nie dasz mu żadnych szans. Kiedy rozpoznasz, że to, co się dzieje w twoim życiu, nie pochodzi od Boga, nie dasz się zwieść. Kiedy rozpoznasz, on nie ma żadnych szans. Bo Jezus zwyciężył. Alleluja. Alleluja. I wszystko zostało mu poddane. Wszelkie moce, wszelkie zwierzęta, wszystko na niebie i na ziemi. Amen.